Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. W dzisiejszym programie opowiem o zespole Gilles de la Tourette, jaki jest schorzeniem neurologicznym, charakteryzującym się niemożliwymi do kontrolowania tikami nerwowymi, w tym przymusowym mruganiem albo mlaskaniem, czy też dotykaniem innych osób, jak też niekontrolowanym wydawaniem dźwięków, niekiedy przeklinaniem, określanym mianem kaprolali. Niekontrolowane wypowiadanie niecenzuralnych słów dotyka jednak tylko około 15% chorych z zespołem Tourette'a, który został po raz pierwszy opisany właśnie jako choroba tików w 1884 roku przez francuskiego lekarza markiza Georgesa Alberta Edwarda Gilles de Tourette, którego nazwiskiem nazwano nieco później zespół chorobowy, występujący na całym świecie, średnio 4 przypadki na 10 tysięcy ludności. Choroba częściej występuje u płci męskiej, najczęściej pojawiając się w wieku szkolnym, około 7-8 roku życia, z przedziałem od 2 do 15 lat, ze szczytem zachorowalności przypadającym na okres dojrzewania, co niekiedy z powodu wypowiadania wulgarnych słów bywało oceniane jako brak dobrego wychowania. Do zmiany podejścia w tym zespole, który zaliczany był do chorób zaburzających funkcjonowanie społeczne, doszło w latach 70. XX wieku wraz z obserwacjami skuteczności haloperidolu w leczeniu tików. Różnorodne tiki występujące w zespole Gilles de Tourette mogą poważnie utrudniać funkcjonowanie w społeczeństwie i osoby chore bywają postrzegane jako alkoholicy, narkomani albo traktowane jako osoby niedorozwinięte czy nawet opętane. Tym bardziej, że choroba właściwie jest nieuleczalna. Jak do tej pory terapia polega jedynie na zmniejszeniu nasilenia objawów. Tylko w łagodnych przypadkach osoby chore mogą być leczone poprzez zmianę zachowania terapią behawioralną i psychoterapią, która ma na celu nauczenie chorego radzenia sobie z trudnościami wynikającymi z występowania tików. W przypadkach cięższych konieczne jest włączenie leczenia farmakologicznego, szczególnie obejmującego neuroleptyki i preparaty przeciwdepresyjne, zwłaszcza gdy tiki przybierają formę agresywną lub autoagresywną. Istnieje wiele hipotez powstawania choroby, której sprzyjają czynniki środowiskowe wraz z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego, powstałych zarówno w okresie życia płodowego, jak i po urodzeniu, szczególnie pod wpływem lęku albo przeżytego stresu. Mimo wielu badań i teorii, etiologia zespołu Tourette'a nie jest do końca wyjaśniona. Jedna z teorii, powstawanie schorzenia, upatrywała we wpływie niedotlenienia okołoporodowego, prowadzącego do zaburzeń dotyczących wydzielania neuroprzekaźników, szczególnie dopaminy i histaminy. Wysuwano także hipotezę o nadczynności postsynaptycznych receptorów dla dopaminy, jak również hipotezę o zwiększeniu liczby receptorów dla dopaminy w szeregu istotnych regionach mózgu. Bardzo prawdopodobna wydaje się hipoteza i rola zaburzeń rozkładu neuroprzekaźników, zwłaszcza wymienianej już dopaminy w drogach korowo-podkorowych i wzgórzowo-rdzeniowych w patogenezie tego zespołu oraz innych bardzo często występujących jak ADHD. Zaburzenia równowagi między neuroprzekaźnikami, właśnie dopaminą, noradrenaliną i serotoniną, prawdopodobnie doprowadzają do zaburzeń aktywności ruchowej, jednak nadal dokładne mechanizmy nie zostały poznane. Wśród innych czynników ryzyka wymieniane były zaburzenia termoregulacji, jakie miały zmieniać funkcję podwzgórza. W innej jeszcze teorii autoimmunologicznej odnotowywano związek tego zespołu z infekcją bakteryjną albo wirusową. Szczególnie wymieniano bakterię Streptococcus, który prawdopodobnie powoduje zmiany odpowiedzi immunologicznej. Aktualnie wielu badaczy powstanie zespołu łączy z zaburzeniami o podłożu genetycznym na podstawie rodzinnego występowania choroby, dlatego poszukiwane były odpowiedzialne za zaburzenia geny i aktualnie zakłada się dziedziczenie wielogenowe oraz wieloczynnikowe podłoże zespołów, tym bardziej, że u chorych występują także zwykle inne zaburzenia psychiatryczno-neurologiczne i behawioralne. Ujawniający się w dzieciństwie zespół Tourette'a współistnieje z zaburzeniami obsesyjno-kompulsywnymi, z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej, ADHD, z towarzyszącymi także zaburzeniami koncentracji uwagi, zaburzeniami nastroju, fobiami, napadami paniki, autyzmem, niekiedy samookaleczeniami, zachowaniami autoagresywnymi i zaburzeniami snu. Dzieci z zespołem Tourette'a zwykle rozwijają się intelektualnie prawidłowo do czasu występowania objawów, chociaż ich funkcjonowanie po ujawnieniu choroby może być zaburzone współistnieniem dysgrafii, dyslekcji, dysortografii, a także zaburzeniami zdolności uczenia się i zapamiętywania, trudnościami w zakresie koordynacji wzrokowo-ruchowej. Zespół Tourette'a ma być związany z zaburzeniami czynności pewnych ośrodków mózgu. W zaburzeniach tikowych stwierdzono zwiększoną liczbę komórek mózgowych, które wydzielają dopaminę i serotoninę, na poziomie pewnych struktur, a więc ciała prążkowanego. Badania neuroobrazowe ukazują także zmiany chorobowe, nie tylko w jądrach podstawy dotyczące objętości, asymetrii jąder, szczególnie ośrodków czy miejsc w mózgu, jak jądro ogoniaste, soczewkowate, ale obserwowano zmiany chorobowe także w obrębie spoidła wielkiego mózgu, czyli takiej struktury, która jest zbudowana z dróg nerwowych łączących obie półkule. Także zmiany były w środkowych i bocznych obszarach kory przedruchowej, przedniej części kory obręczy, dolnej części płata ciemieniowego i w innych jeszcze partiach w zakręcie skroniowym, wyspie. Już w dawniejszych badaniach u chorych z zespołem Tourette'a obserwowano pewne nieprawidłowości w obrębie płata czołowego dotyczące objętości kory przedczołowej związanej z wyższymi czynnościami, czyli takimi jak planowanie, hamowanie automatycznej reakcji, korekta błędów, pamięć operacyjna, elastyczne myślenie i myślenie abstrakcyjne. U patofizjologicznych podstaw powstawania tików leżą także nieprawidłowości między niektórymi ośrodkami w mózgu, zwłaszcza wzgórzem, jądrami podstawy i korą. Zespół Tourette'a, mimo niekiedy nasilenia objawów, nie powoduje przedwczesnej śmierci. Nie uszkadza mózgu, chociaż tiki, jak mówiłam, mogą znacznie utrudniać życie, pogarszając jego jakość. Za chwilę opowiem o objawach i przebiegu choroby. Pierwsze informacje dotyczące tików pochodzą od czasów starożytnych, jednak dokładniejsze opisy pojawiły się dopiero w XIX wieku, natomiast badania nad etiopatogenezą zaburzeń tikowych rozwinęły się w latach 70. wraz z obserwacjami skutecznego leczenia zaburzeń, jak już wspominałam, lekiem przeciwpsychotycznym o nazwie haloperidol. Tiki określane są jako nawracające, nierytmiczne, stereotypowe, krótkotrwałe, szybkie, czasami gwałtowne ruchy albo dźwięki wytwarzane przez powietrze przechodzące przez górne drogi oddechowe. Tiki są zwykle ruchami niecelowymi, nieskoordynowanymi w celu wykonania konkretnego ruchu, ale poprzedzone są uczuciem przymusu wykonania, który ma rozładować powstające napięcie. Jednak według obserwacji, w przeciwieństwie do innych ruchów mimowolnych, nad tikami można nauczyć się panować, chociaż ich charakter świadczy o podłożu chorobowym, tym bardziej, że po tiku odczuwane jest rozładowanie napięcia, co mogłoby sugerować podłoże lękowe albo innego rodzaju postresowe zaburzenie czynności mózgu. Pierwsze objawy choroby Tourette'a zwykle ograniczają się do tików ruchowych. U większości chorych zespół zaczyna się od pojedynczego objawu o jednym umiejscowieniu. Najczęstsze są mrużenie oczu, potrząsanie głową, grymasy twarzy, ale do tików prostych zaliczane są także grymasy śmiechu, płaczu, ruchy żucia, wysuwanie języka albo zaciskanie pięści. Po kilku tygodniach albo miesiącach tiki przenoszą się w inne miejsce albo pojawiają się nowe objawy. Po upływie następnych miesięcy u większości chorych pojawiają się wieloogniskowe tiki ruchowe i wokalne. Największe nasilenie objawów stwierdzane jest około 10 latach choroby, jednak z wiekiem obraz tików stabilizuje się i u połowy chorych z zespołem Tourette'a objawy ustępują lub znacznie się zmniejszają przed 18 rokiem życia. Jednak u części chorych tiki utrzymują się przez całe życie i u dorosłych mogą być silniejsze i znacznie trudniej poddające się leczeniu. Wyróżniane są tiki proste, występujące na skutek skurczu jednej grupy mięśni, jak mrużenie powiek, skręcanie głowy. Tiki złożone, które przypominają ruchy dowolne, jak skakanie, kopanie, uderzanie, wąchanie, nawet mlaskanie czy torsje. Częstotliwość występowania tików w przebiegu choroby zmienia się w czasie trwania. Pojedyncze tiki trwają zwykle krótko, od pół do dwóch sekund, występując najczęściej grupami. Wyróżniane są także tiki przemijające i przewlekłe, trwające wiele lat. Spośród różnego rodzaju tików najbardziej uciążliwe są tiki określane jako caprolalia, czyli wypowiadanie niecenzuralnych słów albo gestów określanych jako capropraxia, również naśladujących siebie albo osoby z najbliższego otoczenia, co określane jest mianem echopraksji. Wśród tików wokalnych prostych występują takie jak dmuchanie, kasłanie, ssanie albo mlaskanie. Tiki wokalne złożone mogą występować nie tylko jako powtarzające się przekleństwa, ale powtarzanie słów innych ludzi. Często poza tym mogą te osoby kręcić się, wykonywać nieskoordynowane ruchy głowy czy szarpnięcia kończynami. Warto wiedzieć, że najbardziej bulwersujące otoczenie caprolalia występuje także w wielu innych chorobach nerwowo-psychicznych, takich jak schizofrenia, psychozy alkoholowe albo niekiedy w nerwicy natręctw. Poza caprolalią, czyli przymusowym wypowiadaniem wulgarnych słów, może występować caprografia, czyli przymus pisania wulgarnych słów albo zdań, oraz wymieniana już echolalia, czyli automatyczne powtarzanie słów innych osób, które następować może natychmiast, jak i wymieniana jest także echolalia odroczona. Palipraksja oznacza powtarzanie ruchów, a palilalia mimowolne powtarzanie własnych słów, fraz albo sylab. Przeklinanie w tym zespole bywa niekiedy tłumaczone psychologicznym zjawiskiem powtarzania słów albo zwrotów wypowiedzianych przez inne osoby lub na przykład zasłyszanych w telewizji. Warto wiedzieć, że kaprolalia występuje, jak już mówiłam, w wielu innych chorobach, także w schizofrenii, charakteropatii, psychozach alkoholowych, staniach maniakalnych i organicznym uszkodzeniu mózgu. Początek schorzenia, określanego mianem zespołu Tourette'a, jest kojarzony często ze stresem albo jakimś traumatycznym przeżyciem. Chory nie potrafi tłumić występowania tików, których nasilenie zależy od sytuacji. Wiadomo, że tiki nasilają się w niektórych sytuacjach, szczególnie gdy dochodzi do powstrzymywania się od wykonania tiku albo ruchu, albo w sytuacji stresu czy zmęczenia. Obserwowano na przykład nasilenie tików u dziecka w obecności krytycznego ojca podczas ciszy albo wykonywania mało zajmujących zadań. Wykazano związek częstości tików wokalnych z tematem prowadzonej rozmowy. Nasilenie tików może wzrastać w obecności innych ludzi albo podczas obserwacji chorego. Chory jednak potrafi tłumić w niektórych przypadkach występowanie tików, co jednak prowokuje wzrost napięcia wewnętrznego. Jak wspominałam, pojawiają się często u dzieci również inne zaburzenia. Wymieniane są zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, zaburzenia koncentracji uwagi, nadpobudliwość psychoruchowa. Kryteria diagnostyczne zespołu Tourette'a to występowanie wspólnie ruchowych jednego lub więcej tików wokalnych przez pewien okres czasu w czasie choroby, chociaż niekoniecznie w tym samym czasie. Tiki mają pojawiać się wiele razy dziennie lub codziennie albo okresowo dłużej niż przez rok, przy czym okres bez tików nie może być dłuższy niż 3 miesiące. Występujące objawy są przyczyną dyskomfortu i problemów społecznych. Anatomiczna lokalizacja, ilość i częstość występowania, złożoność, typ i ciężkość tików zmienia się w czasie. Tiki miałyby mieć początek przed 25 rokiem, pierwszym rokiem życia i nie mogą być wytłumaczone inną przyczyną medyczną. Diagnoza może być utrudniona tym bardziej, że rozwój fizykalny i emocjonalny do momentu występowania pierwszych objawów jest u dzieci prawidłowy, a badania neurologiczne może nie ujawniać odchyleń od normy. W różnicowaniu tego zespołu lekarze biorą pod uwagę padaczkę, pląsawicę, dystonię, także zespół niespokojnych nóg. Tiki mogą występować, jak wspomniałam, w zespole wrodzonych w zespołach, w zespole Downa, Klinefeltera. Niektórych osób z zespołem Tourette'a występują objawy depresji, ale bez smutku, chociaż z nasilającą się złością i poirytowaniem, albo wraz z występowaniem manii, jaka przebiega z pobudzeniem, ekscytacją lub agresją, albo nastrojem euforycznym. Niekiedy obserwowane są zachowania agresywne i autoagresywne wraz z towarzyszącym poczuciem winy i przygnębienia. Niekiedy dochodzi do nadużywania substancji psychoaktywnych, alkoholu, nikotyny, marihuany, które niekiedy zmniejszają częstość tików. W przypadku ludzi dorosłych stwierdzane jest współistnienie często zaburzeń osobowości i tendencja do paranoidalnego myślenia, także podejrzliwość, poczucie bycia obserwowanym i kontrolowanym, lęk społeczny, magiczne myślenie, dziwaczne i ekscentryczne zachowanie, brak bliskich przyjaciół. Jednak wydaje się, że nie tylko w wymienionych chorobach dochodzi do wykrzykiwania nieprzyzwoitych i ordynarnych słów, jakie stały się ostatnio modne w kręgach niektórych tak zwanych elit, w tym także politycznych. Przeklinanie i powtarzanie niektórych wulgarnych słów i obrażanie ludzi, jak widać, może być wynikiem nie tylko złego wychowania, ale nieprzestrzegania zasad moralnych, a także opętania przez zło. Obecnie wielu polityków zwłaszcza przeklina, co jest ewidentnym dowodem pragnienia zła i odczuwania nienawiści do poszczególnych osób albo całych środowisk, na przykład nazywanych moherowymi beretami czy ciemnogrodem. Dobrze mieć świadomość, że przekleństwo jest przeciwieństwem modlitwy i może posiadać wielką moc z przyzwoleniem na działanie złego, stanowiąc rodzaj przemocy duchowej i psychicznej. Leczenie chorych z zespołem Tourette'a jest trudne i powinno być kompleksowe i wielopłaszczyznowo. O ile mniej nasilonych postaciach można stosować terapię behawioralną, to w cięższych przypadkach konieczna jest farmakoterapia, która jednak bywa obciążająca, szczególnie dla młodych osób. Dlatego leczenie farmakologiczne lekarze podejmują bardzo ostrożnie po rozważeniu potencjalnych korzyści i objawów niepożądanych, tym bardziej, że leczenie zwykle musi być długotrwałe. Powszechnie stosowanym lekiem jest haloperidol, którego stosowanie jednak jest ograniczone działaniami ubocznymi. Haloperidol wykazuje silne działanie przeciwpsychotyczne i sedatywne, niepożądane u dzieci, może wywołać lęki i fobie oraz późne dyskinezy, czyli zaburzenia ruchowe. Z klasycznych leków neuroleptycznych stosowany bywa również sulpiryt, lek przeciwdepresyjny, także inne preparaty przeciwpsychotyczne. Zastosowanie w leczeniu znalazł w niektórych przypadkach metoklopropamid, który może redukować tiki. Wielu łagodnych objawów stosowane są leki z grupy noradrenergicznych, takie jak klonidyna, która dodatkowo ma działanie uspokajające, zmniejsza wewnętrzne napięcie i łagodzi bezsenność. W leczeniu zaburzeń nastroju, jak mówiłam, stosowane bywają także leki przeciwdepresyjne. W leczeniu farmakologicznym prostych tików również znalazł zastosowanie lek o nazwie baklofen, a także miejscowe podawanie toksyny botulinowej. W ciężkich przypadkach opornych na leczenie farmakologiczne stosowana bywa stymulacja mózgu, skuteczna w około 60% przypadków. Wskazane może być oddziaływanie psychologiczne i wymieniane są takie metody jak trening autogenny, trening asertywności, psychoedukacja wdrażana na poziomie środowiska domowego i szkolnego i terapia poznawczo-behawioralna. Terapia behawioralna jest oparta na założeniu możliwości kontroli objawów, jaka daje choremu nie tylko poczucie kontroli nad chorobą, ale poprawy jakości życia. Terapia ta opiera się na pojawieniu wyprzedzających tik wrażeń czuciowych, jak pieczenie, mrowienie albo innego rodzaju nieprzyjemne uczucia, które chory uczy się rozpoznawać. Ponadto wiadomo, że kontrola tików wzrasta wraz z wiekiem i terapia behawioralna polega na nauce obserwacji odczuć świadczących o napięciu wraz z następczą nauką kontroli nad tikiem. Gdy dziecko potrafi rozpoznać napięcie poprzedzające występowanie tiku, może zapanować i może dojść także do spadku napięcia. Tiki wokalne mogą być na przykład zastąpione powolnym oddychaniem przez nos. Stosowane są także relaksacja i wsparcie emocjonalne. Wymieniane są takie metody jak biofeedback w ograniczeniu nasilenia tików. Największe nadzieje obecnie wiąże się z terapią polegającą na odwracaniu nawyków, która polega na niedopuszczeniu do pojawienia się tiku poprzez świadome napinanie mięśni dotkniętych tikiem i następnie zastąpienie go inną czynnością. W terapii choroby tikowej stosuje się systemy nagradzania zachowań z pozytywnym wzmacnianiem momentów, w których tiki nie występują. Oczywiście należy dążyć do zachowania spokoju wraz z kontrolą emocji. Polecane jest także picie ziół, szczególnie melisy, innych uspokajających, w tym dziurawca, kożułka lekarskiego i szyszek chmielu. Osobnym zagadnieniem jest leczenie duchowe, modlitwa oraz sakramenty, szczególnie sakrament pokuty i pojednania, który co prawda w oficjalnej medycynie nie jest zalecany, ale jak wiadomo, katolikom modlitwa i sakramenty czynią cuda z uzdrowieniem nie tylko duszy, ale i ciała. Warto pamiętać, że w stanach silnego stresu i napięcia emocjonalnego, zwłaszcza u dzieci, które nie potrafią kontrolować emocji, może dochodzić do uszkodzenia, a nawet obumierania komórek mózgowych i uszkodzenia połączeń, co jest malowniczo opisywane przez niektórych psychiatrów mianem odcisku wosku mózgu. Obserwowane dzięki metodom neuroobrazowania mózgu zaburzenia objętości i grubości kory, nieprawidłowości połączeń między komórkami nerwowymi mogą powstawać na skutek przemocy duchowej, działania złego ducha i opętania, które w tej chorobie ostatnio jest ignorowane przez oficjalną medycynę. Przykłady uzdrowień duchowych i uleczeń po egzorcyzmach świadczą niezbicie, że dla złego ducha przekleństwa to swego rodzaju norma. Dlatego również w tej chorobie nie wolno ograniczać się tylko do ludzkich możliwości leczenia, ale należałoby zwracać się o uzdrowienie do Pana Boga. Profilaktyka to jednak także brak tolerancji dla przeklinania w życiu publicznym i środkach masowego przekazu. To tyle, co w dzisiejszym programie chciałam Państwu powiedzieć o zespole Tourette'a. Bóg zapłać za uwagę. Z Panem Bogiem.